Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja w Rio. Zacięta walka pomiędzy Polską a Argentyną. Trzeci set bardzo napięty. A my w studiu Radia Maryja podejmujemy też bardzo ważny, kluczowy temat z kluczem w temacie. Praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznych. Naszym i Państwa gościem profesor doktor habilitowany Józefina Hrynkiewicz, poseł do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej z Prawa i Sprawiedliwości. Witam, pani profesor.
Ojcu i słuchaczom Radia Maryja.
Wzajemnie. Pani profesor, prosimy o przedstawienie tematu, a następnie naszych radiosłuchaczy zapraszamy do współtworzenia. Dlaczego praca jest kluczem do rozwiązania kwestii społecznej?
Właśnie. Praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. O tym rozmawialiśmy w telewizji Trwam. O tym chcemy porozmawiać także teraz ze słuchaczami i zastanowić się, jak jest rzeczywiście właśnie w tym, czy rzeczywiście praca jest tym kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. Dlaczego używam takiego pojęcia kwestia społeczna? To może najpierw warto sobie wyjaśnić. Bardzo byłam po takich wieloletnich studiach nad XIX wiekiem, nad problemami XIX wieku, kiedy nawarstwiały się różne problemy społeczne nazywane właśnie kwestią społeczną. I kiedy w 90. rocznicę wydania encykliki Rerum Novarum papieża Leona XIII, Święty Jan Paweł II wydał encyklikę Laborem Exercens, o pracy ludzkiej, i użył tam takiego właśnie sformułowania, że praca jest kluczem do rozwiązania kwestii społecznej, to pomyślałam sobie, wtedy nie miałam może jeszcze takiej wiedzy i tak głęboko ugruntowanych pewnych przekonań, że mamy do czynienia, były już pewne symptomy, mamy do czynienia z powrotem pewnych problemów społecznych, które trzeba rozwiązywać. Czym była ta kwestia społeczna? Jak ją definiowano? Mówiono, że kwestia społeczna to jest nieznana w dziejach dysocjacja wartości moralnych i ekonomicznych. Krótko mówiąc, działalność gospodarcza, wartości ekonomiczne bardzo daleko oddaliły się od wartości moralnych. Podkreślmy, od wartości moralnych, które wytworzyły społeczeństwa w dziejach wieków, prawda? Społeczeństwa przede wszystkim europejskie. Tych wartości, które są oparte wprost na religii chrześcijańskiej. Przede wszystkim na religii katolickiej. W XIX wieku pojęcia kwestia społeczna używano przede wszystkim do określenia ogółu negatywnych skutków społecznych żywiołowo rozwijającej się gospodarki kapitalistycznej. W czym to się wyrażało? Przede wszystkim w zaburzeniach rozwoju demograficznego. To dzisiaj mamy także, właściwie w całej Europie, ale także w wielu krajach pozaeuropejskich. Skąd się te zaburzenia rozwoju demograficznego pojawiły? Otóż z masowego zatrudnienia kobiet i dzieci do pracy fabrycznej, z kilkunastogodzinnej pracy, z niskich płac, niskiego poziomu życia pracujących, z rozstroju rodziny, a wraz z nim z rozstroju ładu społecznego i narastającymi nierównościami społecznymi. To są zagadnienia XIX wieku, ale jeśli spojrzymy na to, co stało się w świecie europejskim, pozaeuropejskim, na przełomie wieków XX i XXI, to widzimy także postępujący rozstrój i rozchodzenie się z jednej strony wartości ekonomicznych nastawionych na zysk, na fałszywą wolność pracy. Prawda? Każdy mówi, praca jest wolna, możesz sobie wybrać, co chcesz, ale wtedy, kiedy zaczynasz pracować, to praca jest bardzo silnie podległa, albo tej pracy po prostu nie ma. Z jednej strony, z drugiej zaś strony mamy do czynienia z powrotem do czegoś, co zrodziło bardzo silny nurt klasowy w XIX wieku, mianowicie z powstawaniem na przełomie wieków XX i XXI takiej grupy, którą nazywamy prekariatem, czyli ludzi w pewnym sensie wykluczonych, ludzi używanych tak jak do pracy śmieciowej, a więc różnego rodzaju doraźnych form zatrudnienia. I ta grupa, to zjawisko, ta grupa powiększa się, a to zjawisko dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, którzy żyją w poczuciu nieustającego niepokoju. Niepokoju o pracę, niepokoju o przyszłość, niepokoju o możliwość założenia rodziny, niepokoju o znalezienie swojego miejsca w zawodzie, niepokoju o znalezienie swojego miejsca w świecie. Ponieważ dotyczy to bardzo dużych grup, a powodowane to jest wyłącznie chęcią zysków przez przedsiębiorców, to możemy powiedzieć, że wpływa to także, co obserwujemy w Polsce szczególnie, na zaburzenie procesów demograficznych, procesu zakładania rodzin, rozwoju rodzin, rodzenia dzieci w tych rodzinach, wychowania dzieci, na procesy migracji, które każą migrować za pracą w poszukiwaniu zajęcia. Więc mamy tutaj do czynienia ze splotem bardzo trudnych zagadnień, które wynikają po prostu z wieloletniego deformowania czegoś, co nazywamy pracą. Pracy nie ujmujemy tutaj tylko jako zatrudnienia, jako stosunku pracy, pracownik-pracodawca. Pracę traktujemy szerzej, jako główny czynnik kształtowania ładu społecznego i ładu ekonomicznego. Ja myślę, że jest dużo problemów, które z tego wynikają, bo czy będziemy mówili o pracy młodych, czy będziemy mówili o pracy osób niepełnosprawnych, czy pracy osób w pewnym zaawansowanym już wieku, na przykład w wieku 50-60 lat, czy będziemy mówili o pracy rolnika, pracy górnika, czy pracy uczonego, lekarza, czy urzędnika. W każdym wymiarze widzimy, że mamy do czynienia z różnymi problemami pracy, które bardzo silnie wpływają na kształtowanie, mówiąc najogólniej, ładu społecznego, czyli stosunków między jednostkami, stosunków w rodzinie, stosunków w społecznościach lokalnych, w państwie, wreszcie tak naprawdę w wymiarze globalnym. I mamy tutaj także z takim zjawiskiem jak rozstrój rodziny, rozstrój ładu społecznego, czyli porządku społecznego, który jest stały, oparty na uznawanych, szanowanych i utrwalonych przez tradycje, kulturę, religię, wartościach, wreszcie z narastającymi nierównościami społecznymi w wymiarze tak krajowym, jak i w wymiarze międzynarodowym.
Praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. O tym rozmawiamy z panią poseł, profesor, doktor habilitowany Józefiną Hrynkiewicz. Jesteśmy już po pierwszej części, zarówno w Radiu Maria, jak i w telewizji Trwam. Pani profesor, pani poseł, praca w odróżnieniu od zatrudnienia, bo z reguły praca, myślimy zatrudnienie, bądź rozumiemy bezrobocie i stopa bezrobocia. Jak w tym temacie powinniśmy umiejscowić te dwie sprawy, czyli zatrudnienie? Zatrudnienie wiąże się oczywiście płaca, to pracodawca, pracownik i też odpowiednie umowy, a kwestia też bezrobocia.
Nie jest pewną kategorią stosunków pracy po prostu. Zatrudnienie oznacza, że umawiam się z kimś, kto zleca mi pracę, ktoś, kto umawia się ze mną, że jakaś praca zostanie wykonana w określonym czasie za określone wynagrodzenie. I oczywiście mówimy wtedy o zatrudnieniu. Mówimy o wynagrodzeniu za pracę, która jest nieodłącznym elementem każdego zatrudnienia. Natomiast kiedy mówimy o pracy, to mówimy o szerszym kontekście i szerszym wymiarze pracy. Mówimy o tej czynności, która zmierza do tworzenia różnych wartości społecznych, czy to wartości materialnych, czy to wartości niematerialnych. Praca poety, praca muzyka nie tworzy wartości materialnych, chociaż możemy wydrukować wiersze, prawda, czy nagrać muzykę, ale tworzy wartości, wielkie wartości kulturalne. I niekoniecznie ona musi być związana z zatrudnieniem, prawda. Jest bardzo wiele rodzajów pracy. Praca matki, która prowadzi gospodarstwo domowe, też jest pracą. Praca gospodyni domowej na wsi, która prowadzi gospodarstwo. Tam nie ma stosunku pracy. Ale jest po prostu praca, która ma swoją wartość, ma swój wymiar po prostu, ma swoje cele, no i ma swoje niezwykle ważne funkcje. Praca matki opiekującej się dzieckiem, małym dzieckiem większym, prawda, czy dzieckiem niepełnosprawnym. Więc mamy tutaj różne jakby wymiary. Pracą jest pracą oczywiście nie na etacie, jest praca dziecka, które odrabia lekcje, prawda, praca ucznia, który uczy się pilnie, to jest właśnie taki rodzaj jego pracy. Więc oczywiście zatrudnienie jako wymiar pewny pracy jest bardzo, bardzo istotne, ale mówimy tutaj o szerszym wymiarze, o tym, co właściwie składa się na ten proces tworzenia wartości, na proces pozyskiwania uznania, szacunku, na podkreślanie godności człowieka, który wytwarza to, co jest potrzebne innym, wytwarza wartości dobra wspólnego, prawda? Więc mamy tutaj różne troszkę podejście. Praca oczywiście jest także przedmiotem zainteresowania nie tylko socjologii czy ekonomii, choć jest tutaj ważna, ale jest także przedmiotem rozważań i badań filozofii, teologii, prawda, czy innych ważnych nauk.
Pani profesor, rozmawiamy dziś o pracy jako kluczu do rozwiązania kwestii społecznej. Praca a zysk. Dobra praca daje szybki zysk, a szybki zysk daje dobry rozwój. Gdyby pani profesor zmierzyła się z takim powszechnym, potocznym, reklamowym podejściem do ofert pracy, czyli dobra praca to ta, która ma szybki, pewny zysk, no oczywiście zysk daje nam rozwój.
Codziennie z mojej poczty elektronicznej kasuję kilka takich ofert, gdzie proponują mi bardzo szybko zarabiać jakieś wielkie tysiące. Oczywiście szybki zysk nie jest czymś, co jest ideałem kogoś, kto chciałby tworzyć rzeczy ważne, rzeczy wartościowe, bo tworzenie rzeczy wartościowych wymaga po pierwsze namysłu, wymaga czasu, wymaga umiejętności, wymaga talentu, wymaga zaangażowania, prawda? Nie stworzy twórca muzyki wielkiego dzieła szybko na nim zarobi. Będzie to po prostu, nawet jeśli coś tworzy i uzyska jakiś dochód, może nawet bardzo wysoki, no to będzie jednorazowa czy jakaś doraźna taka wartość, bardzo przemijająca. Można mówić wtedy o zysku, czyli o pieniądzach, które z tym są związane. Tymczasem, jak sądzę, chodziłoby tutaj o coś, co jest pewnym takim działaniem systematycznym, związanym z tworzeniem wartości dobra wspólnego, czy to będą wartości materialne, czy wartości niematerialne. One zawsze będą miały swój wymiar społeczny, będą miały wymiar służenia także, jeśli to są rzeczy, czy jakieś usługi, prawda, czy jakieś dobra, które poruszają nasze sumienie, czy nasze uczucia, to one zawsze będą powstawały w pewnym procesie pracy. Nie chodzi tutaj o jakieś, powiedziałabym, takie doraźne interesy, biznesy. One nie są pracą po prostu. To jest, no, jeśli ktoś spekuluje na giełdzie, możemy powiedzieć, że napracował się na giełdzie, bardzo się zdenerwował, prawda, przeżywał, co tam na tej giełdzie. Ale w gruncie rzeczy giełda nie tworzy żadnych nowych wartości. Mówię tutaj, wygłaszam tutaj pogląd, za który wszyscy miłośnicy giełdy bardzo mnie skrytykują, ale naprawdę giełda nie tworzy żadnych wartości. Na giełdzie nic nie powstaje, tylko jeden wygrywa, drugi przegrywa. Więc jeśli ktoś mówi, giełda jest bardzo ważna do rozwoju przemysłu, do przedsiębiorczości, dla rozwoju gospodarki, to ja się tylko uśmiecham, bo tam nic realnego nie powstaje. Tam oczywiście powstają napięcia bardzo silne, tam powstają emocje, prawda, problemy, stresy tych, którzy chcą kupić jedno, sprzedać drugie, ale nie powstała z tego jeszcze ani żadna symfonia, ani żaden samochód, ani nawet buty po prostu, nie, czy nawet proste kapcie. Po prostu tam nic nie powstaje. Więc nie mówimy tutaj, to nie jest przedmiotem naszego rozważania, co tam się dzieje na giełdzie i jak szybko można złapać, oszukać. Nie jest pracą także oszustwa, które są dość pospolite przecież dzisiaj w systemie podatkowym. Jedni mówią, że one przynoszą budżetowi stratę w wysokości blisko 50 miliardów. Inni mówią, że jest to 70 kilka miliardów. Jeszcze inni mówią, że jest to ponad 80 miliardów. I ja myślę, że tak, to rzeczywiście tak jest. I jeśli ktoś, towarzysko wystawia faktury jeden drugiemu, jeśli ktoś po prostu oszukuje budżet państwa, finanse publiczne, mówiąc, że eksportował jakiś towar, który wyprodukował, ani tego towaru nie produkował, ani go nie eksportował, tylko po prostu obracał fakturami, jak to się mówi pospolicie, lewymi i wyłudzał ze Skarbu Państwa, z Urzędu Skarbowego wypłatę podatku VAT, który jakoby był mu należny. To oczywiście nie mówimy tutaj o pracy, mówimy o oszustwie. Jeśli ktoś kradnie, to oczywiście ma tu wielkie wartości, które ukradł po prostu, ukradli kolekcję, prawda? Nie mówimy tutaj o pracy, tylko mówimy o takim procesie, gdzie człowiek, wkładając swoje siły duchowe, fizyczne, umysłowe, podejmuje się trudu, żeby stworzyć coś, co będzie wyrazem jego uczestnictwa w wielkim procesie tworzenia dóbr powszechnego użytku, powszechnego przeznaczenia, powszechnych wartości.
Także. Zakończyła to pani profesor w taki sposób, że z wielkim trudem będzie mi z wielkim trudem przyjdzie mi zadać kolejne pytanie, bo w tej reklamie praca, zysk, rozwój, wszystko ma taki charakter bardzo indywidualistyczny, nastawiony bardziej na jednostkę. Ja, egoistyczny, ośmielę się powiedzieć też w pewien sposób uczące cwaniactwa, że kto bardziej cwany, ten bardziej, powiedziałbym, ceniony, bo ten zysk ma wymiar często prywatny dla mnie, a rozwój, który jest powiązany z tym zyskiem, a zatem z pracą, która jest proponowana, ma być szybki, pewny, gwarantowany i rozwój też materialny. Nie ma tego wymiaru zysku wspólnotowego, zysku i rozwoju powszechnego, czyli dla dobra wspólnego. I tutaj przy tej kwestii społecznej pracy chciałbym zapytać o dobro wspólne. Jak kształtować osobiste podejście do pracy? Jak tworzyć miejsca pracy? Jak stanowić prawo? Jak budować przestrzeń, czyli całą kulturę pracy, by ona uwrażliwiała mnie na moją rodzinę, na moją społeczność, na mój zakład pracy, a tym samym na moją ojczyznę i na dobro wspólne.
No, to są wielkie zagadnienia. Każdy z nich wymagałoby oczywiście wielkiego wykładu, ale musimy sobie zdawać także sprawę z tego, że każdy z nas, kto chce pracować uczciwie, no podejmuje to ryzyko, ponieważ właściwie w naszej pracy, w tej pracy, w której się oddajemy, tej pracy, do której jesteśmy zaangażowani, w której się angażujemy, zawiera się właściwie cały taki nasz trud. Czasami zawiera się cierpienie. Cierpienie, kiedy lekarz, który leczy i mimo najlepszych jego chęci, pacjent po prostu niestety odchodzi, prawda? To jest cierpienie uczonego, który poszukuje przez wiele lat rozwiązania i okazało się, że poszedł niewłaściwą drogą, prawda? Może to wszystkie to, praca może być także, niektóra praca może być także powodem krzywdy wtedy, kiedy ktoś robi coś, co jest bardzo ważne, co jest poważne, a nie jest doceniany przez swoich współczesnych. Przypomnijmy, że jesteśmy w Toruniu. Mikołaj Kopernik nie doczekał się opublikowania jego dzieła. Ono zostało opublikowane 250 lat po jego śmierci. 311 lat po jego śmierci zostało opublikowane w Polsce, prawda? Więc jakie musiał mieć poczucie takiej krzywdy, niesprawiedliwości, że go nie docenili jego pokolenia, którego znały. Więc można powiedzieć, że tutaj są różne wymiary. Muzyk, który pisze muzykę, nie zawsze przecież doczeka się takiej sytuacji, kiedy jego muzyka będzie bardzo potrzebna ludziom, prawda? Dzisiaj muzyka Tillara, muzyka Góreckiego są po prostu bardzo wysoko cenione i potrzebne. Czy były takie zawsze? Niekoniecznie, prawda? Więc możemy tutaj mówić o bardzo, bardzo różnych wymiarach, które oczywiście, czy mój wysiłek, czy wysiłek matki, która pracuje nad wychowaniem swoich dzieci, prawda, będzie doceniony? Czy to będzie przyniesie skutek? Czy rolnik, który podejmuje ogromną pracę, ciężką pracę w gospodarstwie, czy zbierze plony tego trudu? Tu jest bardzo, powiedziałabym, bardzo skomplikowana sprawa. Dwa dni temu słyszeliśmy, że w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, na pograniczu z lubelskim, zostały zniszczone przez grad plony, prawda? Ludzi, którzy ciężko pracowali. Więc mamy tutaj po prostu bardzo wiele wymiarów, które musimy wziąć pod uwagę. To, co jest ważne, to mianowicie, że ja podejmując mój trud, myślę także o tym, czy będzie on służył innym, czy będzie on służył mojej rodzinie, czy będzie on służył mojemu pokoleniu, czy następnym pokoleniom, prawda? Czy ono będzie służyło na chwałę Boga czy ludzi? Tutaj muszę mieć jakby przekonanie, że to, co robię, to, co chcę wykonać, ten trud, który podejmuję, który związany jest przecież często ze zmęczeniem, często z niechęcią wielu, czy ten trud będzie po prostu służył innym, czy on będzie przyczyniał się do tworzenia wartości dobra wspólnego, bo te wartości dobra wspólnego są po prostu wartościami bardzo rozproszonymi. Czy postawa kogoś, kto daje przykład swoją postawą, swoim zachowaniem, swoją odwagą cywilną, czy ona będzie kształtowała, przecież cierpi. Znacznie łatwiej byłoby mu nie podejmować takich ryzykownych działań, prawda? Nie podejmować walki o wartości dobra wspólnego, a jednak zachęca innych także do tego, żeby po prostu bronili swoich praw, bronili godności, prawda, i nie wiedzą, czy zasłużą na szacunek swoich współczesnych czy następnych pokoleń, prawda? Tak jak dzisiaj w Polsce w polityce historycznej. Widzimy przecież, że bardzo wiele osób, walcząc o najwyższe wartości, o wolność, o godność, o własną niepodległą ojczyznę, nie było docenianych przez swoich współczesnych i dopiero następne pokolenia. Więc tak naprawdę można by powiedzieć, mówiąc językiem gospodarki, mamy tu ryzyko, prawda? Bo my nie wiemy. Też podejmujemy, tak jak mówi się, trzeba kształcić młodzież, dlatego że to młodzież jakby wyczuwa te znaki czasu i ona wie dobrze, czego się uczyć, prawda? Ja pamiętam, jak bardzo wiele młodych ludzi odrzucało studia na Politechnice. Dzisiaj bardzo wiele, bardzo zdolnych osób idzie na Politechnikę. Czy to są łatwe studia? Nie są łatwe. To są często trudne studia. Ale wydaje się tym młodym ludziom, że oni właśnie mają pewnie takie poczucie, że mogą zrobić coś ważnego. Tak samo jak widzę studentów biologii, fizyki, matematyki, którzy z wielkim zapałem studiują. To jest ogromna praca. Ta praca powiązana jest także z wykorzystaniem tego, co człowiek otrzymał od opatrzności, od Boga, od rodziców, prawda? Z wykorzystaniem talentów wspaniałych często, prawda? A często ten talent jest średni, ale jest ogromna pracowitość, która pozwala ten talent wykonać. Więc ten rozwój, właściwie możemy te warunki rozwoju określić, ale tak naprawdę, czy ten rozwój nastąpi, czy on pójdzie we właściwym kierunku, prawda? To my możemy powiedzieć dopiero po pewnym czasie. Bo często mówimy, wiele wysiłku zostało zmarnowane. Rzeczywiście zostało zmarnowane. Ludzki wysiłek, ludzka praca została zniszczona. Tak, to prawda. Ale z drugiej strony, gdyby nie był podejmowany ten wysiłek, być może nigdy byśmy nie uzyskali tych wartości, o które nam chodzi.
Dziś rozmawiamy o pracy, która jest kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. Naszym i Państwa gościem poseł profesor Józefina Rynkiewicz. Za chwileczkę zaprosimy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Zanim jednak odbierzemy pierwszy telefon, proszę pozwolić, panie profesor, na takie pytanie, które jakby wypływa w dalszej konsekwencji tego, co pani powiedziała chociażby o talentach i to, co rozróżniewa od samego początku. Żeby osiągnąć takie rozumienie pracy, o jakim pani dziś mówi, potrzebujemy potężnego zaangażowania instytucji, które będą w taki sposób formować i będą strzec takiego podejścia do pracy. Jeżeli będą to instytucje świeckie, wcześniej czy później doprowadzi to do utopijnego systemu a la system komunistyczny czy socjalistyczny. A zatem pozostaje formacja, która jest formacją w oparciu o Ewangelię, w której czytamy o talentach. Otrzymaliśmy talenty ze względu na Królestwo Niebieskie i budowanie tego Królestwa Niebieskiego. Ponieważ w wymiarze naszej ojczyzny, w wymiarze Polski dostrzegamy, że na przykład rolnik za mleko dostaje grosze w sklepie, bo przeszło przez pośredników, kosztuje o wiele, wiele więcej. Na przykład ktoś, kto w Polsce znalazł, a ma korporację o charakterze międzynarodowym, znalazł tanią siłę roboczą i tutaj wyprodukowanie na przykład jakiejś rzeczy kosztuje złotówkę dwie, sprzedawane jest za 50 euro na przykład, a zatem wymaga takie podejście do pracy, do zysku, do rozwoju, do rozwiązania kwestii społecznej, rzeczywiście powiązania pracy z moralnością. I wtedy nie możemy powiedzieć, że Ewangelia, etyka, wartości nie mają nic wspólnego z ekonomią, z pieniądzem, z gospodarką, tylko musimy wprost powiedzieć, że ekonomia, gospodarka, przedsiębiorstwo potrzebuje wartości, które będą ścisłym jądrem nienaruszalnym naszych wzajemnych relacji, również relacji handlowych i biznesowych.
To jest bardzo trudne zagadnienie, dlatego że jeżeli ktoś wykorzystuje czyjeś gorsze położenie, prawda, jeśli jakieś państwo, korzystając z gorszego położenia, z niższego poziomu rozwoju, po prostu rozwija się dzięki temu, że wykorzystuje tanią pracę, która jest gdzieś, prawda, i płaci tam bardzo mało, to znaczy, że po prostu dopuszcza się tutaj czegoś, co jest po prostu w tym działaniu niegodne. I tutaj największą rolę w tym przedsięwzięciu ma do spełnienia państwo. Bo państwo, jako organizacja społeczeństwa, organizacja narodu, posiada wszystkie instrumenty prawne, instytucjonalne, organizacyjne, ekonomiczne, finansowe, kadrowe, żeby tak organizować ład społeczny, aby nie było tych nadużyć, które wynikają z różnicy w położeniu materialnym, prawda? Ja wiem, że to brzmi okropnie, ale dzisiejsze problemy, które mamy między innymi z migracją, wynikają po prostu z ogromnych nierówności, jakie nastąpiły w poziomie rozwoju różnych krajów. I dzisiaj po prostu zbieramy bardzo złe owoce, ale na to możemy spojrzeć też inaczej. Ponieważ każda praca wymaga osobistego wysiłku, wielkiego wysiłku, najpierw nauki, potem stażu różnego, potem ćwiczenia się w umiejętnościach i w zawodzie, to musimy pamiętać, że te postawy wobec pracy, dążenie, ambicje, aspiracje, żeby zdobywać mistrzostwo w pracy, prawda, żeby zdobywać wiedzę, kwalifikacje, to się wynosi z domu. Jeśli ja widzę, że moi rodzice pracują, jeśli ja widzę, że moi rodzice bardzo poważnie zwracają uwagę na to, jak kształtować stosunki z innymi, to oczywiście nie muszą mi tego mówić. Ja to wiem, ja to widzę po prostu. Jeżeli wychowuję się w domu, gdzie się żyje z zasiłków, gdzie tylko kombinuje się, jakby tutaj z dnia na dzień przeżyć, że następny dzień nie jest ważny, że osiąganie pewnych wartości w życiu osobistym także, w życiu rodzinnym, prawda, tych wartości, które wynikają bardzo głęboko z Ewangelii, wobec tego ja także nabieram takiej postawy. Jeżeli państwo nastawione jest na okradanie swoich obywateli, prawda, na oszukiwanie, na kształtowanie nierównego położenia, na rozszerzanie czy zawężanie przywilejów do pewnych silnych grup, to oczywiście takie państwo nie ma moralnego prawa wymagać od obywateli prawej postawy i wielkiego zaangażowania w pracę, która daje tylko wysokie dobra, prawda? Każda praca, osiągnięcie każdego dobra, każdego utworu, każdej usługi wymaga naprawdę wielkiej pracy i osobistego zaangażowania. Czy będzie to leczenie pacjenta? Jeśli lekarz się nie zaangażuje w pełni, to po prostu będzie leczył, po prostu na chybił trafił, raz da ten lek, a może pomoże, raz inny lek. To dotyczy uczonego, to dotyczy rolnika, który nie może zaniedbać ziemi, bo jeśli ją zaniedba, jeżeli zaniedba uprawy, to oczywiście nie uzyska tam odpowiednich plonów. To dotyczy także polityka, który poszedł do polityki nic nie umiejąc, nie przygotowując się, nie zdobywając wykształcenia. Nauczył się tylko pewnych sztuczek PR-owskich. I to wtedy rzeczywiście nie ma żadnego znaczenia.
Poseł profesor Józefina Hrynkiewicz, praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. Dajmy też głos artyście, Marek Grechuta, utwór Praca.
Dobra praca nadaje sens życiu człowieka. Jest motorem postępu, źródłem dobrobytu. Jest wiele miejsc na ziemi, co na ludzi czeka, by pracą swą zmienili je w oazy rozkwitu. Kiedy pracę się kocha, ceni i szanuje, gdy jest pasją pochłaniającą dni i noce, wysiłku i zmęczenia przy niej się nie czuje. I taka praca przynosi najlepsze owoce. Kiedy praca zaś bywa jarzmem i ciężarem, gdy nie masz dla niej serca i nie masz ochoty, efekty będą marne, jak gdyby za karę. Stworzono ją dla ludzi uczciwej roboty. Wtedy czasem najlepiej dla samego siebie stworzyć sobie samemu stanowisko pracy. Swój los mieć w swych rękach, żyć po swoim chlebie. Żyć ze swojej godnie zarobionej płacy. Praca to dla człowieka od wieków rzecz święta. Jest potrzebna, by przeżyć, potrzebna ludzkości. Czy to najprostsza praca, czy twórczość od święta? Każda jest niezbędna dla naszej codzienności. Za każdą pracę się należy godziwa zapłata. Też największą nagrodą za pracę uczciwą może być wdzięczność ludzi oraz cząstka świata, co powstała z rąk twoich na przyszłość szczęśliwą.
Radio Maryja, prosimy. Halo? Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Stanisław Legionowa.
Prosimy.
Ojcze.
Jesteśmy na antenie.
Tak jest, pani profesor. Proszę państwa, pozwolę sobie jeszcze bardzo krótko, bo tak mnie to zafrapowało. Nie zdążyłem się dodzwonić do pierwszej części. Pani profesor wspomniała krótko o mediach publicznych, prawda? Jak to one ewoluują przez ostatnie 20 kilka lat. A więc pozwolę sobie, bo to jest, myślę, symptomatyczne dla trzeciej RP. Właśnie dla trzeciej RP w kontekście Polskiego Radia, czyli Radia Publicznego, dwa nazwiska. Jak to jest od kilku miesięcy? Bo to jest naprawdę symptomatyczne, charakterystyczne dla trzeciej RP. Zarząd Polskiego Radia i dwa nazwiska. Prezesem, prawda, czyli no, pierwszą osobą jest...
Panie Stanisławie, pan wie, że to nie jest na temat?
Tak, ale bardzo krótko. Stanisławczyk i jest też w zarządzie pan redaktor Kłosiński. I proszę państwa, to jest najlepsza ilustracja, czym jest trzecia RP. Osoby o takich życiorysach...
Będziesz mógł kontynuować rozmowę.
Panie Stanisławie, niewiele pan wniósł. Przypomnę, że praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznych to temat i zapraszam państwa do współtworzenia tego tematu i do poszanowania nas jako rozgłośni i naszych gości tego, co współtworzymy w przestrzeni wzajemnej komunikacji i też w przestrzeni medialnej od 25 lat. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jarek z tej strony.
Prosimy.
Ze Śląska, w zasadzie też samochodu w tej chwili. Ja włączyłem się w audycję tutaj w radio, słucham jadąc, wracając z pracy, prawdę mówiąc. I tak się zastanawiam nad tym, o czym tutaj ojciec z panią profesor rozmawiał, na temat dysproporcji w wynagradzaniu, na temat tego, że właśnie atrakcyjność danego rynku pracy mierzona jest właśnie kwestią kosztu siły roboczej, która jest w danym kraju, i to jest, prawdę mówiąc, ciekawe, że ta migracja tej siły, różnych przedsiębiorstw czy firm, które zdobywają dane rynki poprzez to, że budują tutaj montownie, fabryki, no gdzieś tam idzie w kierunku wschodnim, czyli na razie jesteśmy my, może kiedyś będzie Ukraina, Indie, Chiny, chyba to już nie są takie dobre rynki, nie wiem jak to wygląda obecnie. Wierzę, że jednak tutaj potrafimy się obronić tym, że oferujemy zaplecze, czyli to, co wytwarzamy, nie jest powiedzmy dobrem niskiego przetworzenia, tylko jednak powoduje, że potrzebna jest odpowiednia umiejętność, wiedza i że to, co w tej chwili ten kraj osiąga, jednak będzie rosło i nikt nie wpadnie na to, że będzie zawijał produkcję z tego kraju, tak jak to zrobił, jak to zrobiła jedna z firm produkujących komputery w okolicach Łodzi, nie będę tutaj wymieniał. Natomiast całość zaangażowania w pracę, bo to jest jeden temat, to jest kwestia niskiej czy tam też siły roboczej, która jest w jakiś sposób atrakcyjna dla tych inwestorów. Natomiast jest jeszcze kolejny temat, który też poruszaliście i który też mnie frapuje w jakiś sposób, bo mamy takiego świętego José María Escrivá, który też zachęca do tego, aby uświęcać się poprzez swoją pracę codzienną. Ja nie ukrywam, że staram się mu też powierzać moje obowiązki zawodowe, bo mam sposobność też przewodniczyć jakiemuś tam gronu osób i też staram się pogodzić różne kwestie i takie ludzkie typowo i też dyscyplinarne i czasami naprawdę trudno co zrobić, modlę się o jakieś tam rozeznanie i wskazówki do Ducha Świętego, ale też powierzam jemu moje codzienne życie, żebym był lepszym, nie wiem, szefem, kierownikiem, żebym był lepszym też mężem i ojcem dla moich dzieci. I tak myślę, że takie właśnie uświęcanie się przez pracę to też jest taki dobre wyjście, dlatego że z takim drogowskazem, z takim kompasem życiowym, czy poprzez, nie wiem, benedyktyńskie tam pracuj i módl się, czy módl się i pracuj, czy tutaj my nie zagubimy jakoś się w tym gąszczu tych właśnie takich czasami korporacyjnych wskazówek, bo gdzieś tam te nasze ludzkie sumienie, czy nasza postawa ludzka jednak będzie kierowana w odpowiednią stronę. Pomimo tego, że ktoś będzie starał się nas zmusić, to my zawsze będziemy mieli ten odpowiedni kompas, który nam wskazuje drogę do rozwoju, czy warto być człowiekiem, czy warto być maszyną, czy trybikiem w tej maszynie, która jest bezduszna, prawdę mówiąc. To takie moje spostrzeżenie.
Dziękuję panie Jarosławie, pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem.
Pani profesor, pani poseł, prosimy.
No, myślę, że pan Jarosław zadaje podstawowe, filozoficzne pytania, które są ważne. Czy warto być człowiekiem? Czy pozostać trybikiem w maszynie? Zastanawia się nad kierunkami rozwoju, nad tym, jak kształtuje się praca, jakie są tutaj zagrożenia, problemy. zastanawia się nad tym, jak bronić się przed tymi niebezpieczeństwami, które sprowadzają nas właśnie do taniej siły roboczej, co jest takie atrakcyjne dla niektórych inwestorów, którzy przyjeżdżają tutaj do Polski. Więc ja myślę, że takich osób jak pan Jarek pewnie jest dużo i one zastanawiają się nad wymiarem swojego człowieczeństwa i nad swoim udziałem w tej części życia społecznego, rodzinnego, które przyszło nam wypełniać. Ale ja chciałam na chwilę wrócić do tej pięknej, do tego pięknego eseju Grechuty, wyśpiewanego tutaj, że każda praca jest sensem życia człowieka, że praca to rzecz święta, że niezbędna jest dla naszej codzienności, że powinna być godziwa zapłata, że ważna jest uczciwa praca po prostu. Więc myślę, że te wartości tutaj, o których śpiewa Grechuta, powiedziałabym esej filozoficzny o pracy, wyśpiewany pięknym głosem Grechuty. No, bardzo,
ale też o tym, o czym mówił pan Jarosław, a mianowicie,
bardzo
że wiele osób
z tym, o czym mówił pan Jarosław.
Wiele osób zwycięża, tak jak pan Jarosław zwycięża, stając po stronie Chrystusa, stając po stronie godności osobistej, godności drugiego człowieka, z którym przychodzi pracować i zmierzać się w życiu codziennym. I takich zwycięzców jest Bogu dzięki bardzo, bardzo wielu.
Myślę, że jest ich dużo i to jest taka nadzieja, że ten kurz, ten pył tej transformacji przeminie i zaczniemy wracać do normalności.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Prosimy, panie Andrzeju.
Ja mam pytanie do pani profesor, bo jedno, które chciałem dawno, dawno zadać. Przepraszam, ściszam sobie radio. Jak to jest, pani profesor? Pracuje większość moich kolegów znajomych oficjalnie za najniższą krajową. Nieoficjalnie pod stołem reszta. Czy nikt przez tyle lat nie zastanowił się, jak tylu ludzi za najniższą krajową potrafi żyć? Przecież to jest prosta matematyka. Otrzymać rodzinę, kupić samochód i inne dobra. Wszyscy milcząco się na to zgadzają. Takie moje odczucie. Nikt nigdy tego tematu nie poruszył. Jak to możliwe? To wszystko, jeśli można, wyłączam telefon, przychodzę na odbiór. Wszystkiego dobrego życzę.
Wzajemnie. Do usłyszenia.
Chcę powiedzieć panu, że rozmawia się o tym i wiemy o tym, że tak to jest, że pracuje się za najniższe wynagrodzenie, a reszta jest pod stołem, ponieważ wydaje się wszystkim i pracownikowi, i pracodawcy, obaj oszukują w tym przypadku, że jeśli zapłacą najniższe składki na ubezpieczenie społeczne, najniższy podatek, jeżeli oficjalnie będą wykazywali bardzo niskie dochody, to będzie to z korzyścią dla nich. Otóż nie będzie. Dlatego, że ja jako posłanka jestem zasypywana prośbami o interwencję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dla ludzi, którzy pracowali jeszcze gorzej niż tam tak jak pan mówi, za najniższe wynagrodzenie, pracowali bez żadnej umowy, nie mieli żadnego ubezpieczenia. W razie wypadku ich rodzina, oni sami, pozostają bez żadnego zabezpieczenia trwałego po prostu. I wtedy pojawia się dramat. Bardzo trudno to rozwiązać. I dopóki będzie przyzwolenie, a wiem, że jest ono bardzo duże w różnych sferach gospodarki, między innymi w budownictwie, jeśli będzie przyzwolenie na to, żeby pracować oficjalnie za najniższe wynagrodzenie, płacić najniższe składki, zatrudniać się na czarno, a resztę otrzymywać pod stołem, no to będziemy mieli bardzo trudną sytuację w finansach publicznych, w edukacji, w ochronie zdrowia, w kulturze, w tym wszystkim, co oczywiście chcielibyśmy finansować, co musimy finansować z budżetu, a do tego budżetu wpływa tylko tyle, ile wpływa. I jeżeli będzie, to tutaj sam pan sobie chyba odpowiedział. Jest na to zgoda, milcząca zgoda pracowników. Ja często rozmawiam z takimi pracownikami, pytam, dlaczego się na to godzisz? No, godzę się, ponieważ innej pracy nie mogę otrzymać. Godzę się, bo inni się godzą. Bo jeśli ja się nie zgodzę, to ja stracę pracę. Ja wiem, że tak jest. Ale są też w Polsce związki zawodowe, które powinny w tych sprawach także działać. Związki zawodowe powstały w XIX wieku. Do połowy XIX wieku były używane, uznawane i nazywane jako zmowy pracownicze przeciwko pracodawcom. Ale dzisiaj te związki zawodowe są oficjalnie. I ja sądzę, jest Państwowa Inspekcja Pracy, są urzędy skarbowe. I ja sądzę, że ten proceder, bo to jest proceder, to jest przestępstwo, musi być systematycznie eliminowany. Jeżeli kogoś nie stać na to, żeby płacić tyle, ile powinien zapłacić za pracę, no to trudno, to niech idzie pracować, nie prowadzi przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy na mnie się bardzo za to obrażają, jak to mówię, ale trudno po prostu. Musi być zapłata taka, żeby pracownik mógł z tej zapłaty sam się utrzymać i wychować swojego następcę. Bo inaczej sytuacja jest otóż taka, jakby ktoś podjechał, zatankował benzyny pełen bak i zapłacił za połowę. Bo ktoś wychował tego pracownika wcześniej, ktoś poniósł koszty, więc trzeba na to miejsce wychować następcę.
To jest też szerszy kontekst o konkurencyjność przedsiębiorstw, bo przedsiębiorca uczciwy przestaje być konkurencyjny z przedsiębiorcą nieuczciwym. I tak, też tutaj problem, który staje przed przedsiębiorcą, bycia uczciwym względem państwa, względem siebie samego i względem pracowników. I on często podejmuje podwójny koszt, podwójne ryzyko i bardzo ciężką walkę bycia uczciwym w nieuczciwym środowisku.
Nieuczciwych przedsiębiorców mogą wyeliminować uczciwi przedsiębiorcy i pracownicy. Tak jak tak zwane karuzele w podatkach, w zwrotach podatków VAT mogą wyeliminować tylko sami przedsiębiorcy. Nikt tego nie zrobi. Nie postawimy przy każdym przedsiębiorcy inspektora inspekcji pracy, prawda, czy policjanta. To się nie uda. Musi być tutaj nacisk, tak jak musi być nacisk na to, żeby odstąpić od śmieciowego zatrudniania młodych ludzi po studiach, po szkołach zawodowych. Młody człowiek po studiach, po szkole zawodowej ma iść na staż płatny, gdzie nauczy się pracy po prostu, organizacji pracy, nauczy się współpracy w zespole, nauczy się, wyćwiczy sobie pewne techniki pracy, które są potrzebne. I to musi być tutaj nacisk z jednej strony państwa, a państwo tego nie rozwiąże, ale poważny nacisk związków zawodowych, bardzo silny, a także samych pracowników i uczciwych przedsiębiorców.
Dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Matka.
Prosimy odważniej. Pani ma na imię?
Teresa.
Prosimy, Pani Teresa.
Ja zadzwonię do Pani Profesor z takim pytaniem, kiedy po prostu budżetówka będzie mogła mieć większe podwyżki. Ja pracuję prawie 40 lat, pracuję z osobami niepełnosprawnymi. Wie Pani, jakie mamy zarobki? Jest to praca ciężka, jest to praca bardzo odpowiedzialna. I mamy, ja po 40 latach pracy mam do ręki, nie mówię brutto, mam do ręki 1618 zł. Jak mam utrzymać rodzinę? Jak mam opłacić mieszkanie? Jak żyć? Pracuję uczciwie. Całe życie pracuję uczciwie. Ja się chciałam zapytać, kiedy rząd weźmie się właśnie za to, bo liczę, bardzo liczę, jestem za tym rządem i bardzo byśmy, ja mówię w imieniu koleżanek też, bo my walczymy o to, prosimy o podwyżki, ale niestety za każdym razem mówią, że nie ma pieniędzy. Kiedy będą pieniądze dla budżetówki? Ja już nie mówię, żeby zarabiać 20 tysięcy, tak jak niektórzy zarabiają, ale żeby godnie żyć, żeby chociaż te 2000, ponad 2000 zarobić, żeby mogła opłacić mieszkanie, żeby mogła jeździć, jak pojechać na gdzieś w czasie, żeby po prostu żyć godnie za 1600 zł. Opłacić mieszkanie, kupić sobie jedzenie, kupić sobie cokolwiek, no, jest ciężko, po prostu jest ciężko. Nie tylko, nie tylko my takie mamy zarobki małe, bo wiele osób też nie może się utrzymać, mimo że pracujemy tyle lat uczciwie. Mój mąż jest na emeryturze, też 40 lat przeszło, pracował, ma bardzo niską emeryturę. Całe życie uczciwie pracujemy. Jak to się ma? I bardzo proszę o jakąś interwencję, ja nie wiem, no żeby popatrzeć na te zarobki, żeby ludzie mieli naprawdę za co żyć. Bo jeszcze tak jak ja z mężem razem, to jeszcze sobie radzimy, ale są osoby samotne, gdzie są w pojedynkę żyją, trzeba mieszkanie w bloku opłacić. Wszystko drożeje. To nie jest tak, że nie drożeje, bo bez przerwy nam wodę podnoszą. Śmieci. Wszystko. Po prostu wszystko. Pani sama jest kobietą za nierozumienie.
Dokładnie wiem, jak to jest, oczywiście.
Więc bardzo, naprawdę bardzo prosimy zobaczyć, jakie my mamy zarobki. Pielęgniarki narzekają, ale my pracujemy tak, jak w moim przypadku. Ja pracuję z osobami upośledzonymi i chorzy na schizofrenię. Pracują koleżanki, które są po studiach, mają tak samo jeszcze niższe wynagrodzenie niż ja, ponieważ ja mam jeszcze staż. Budżetówka jeszcze ma to do siebie, że my mamy procentowo tam 20% stażu. Więc to też podwyższa w jakimś stopniu wypłatę. A gdybyśmy pracowały tak, ja bym nie miałabym tego stażowego, bym tego wszystkiego zapomniałam. Mam 20% jako dodatku, więc bez premii, bez niczego. Tak jak mówię, 1600 zł na rękę, 1618 dokładnie po podłączeniu.
No, dziękujemy Pani Tereso i z Panem Bogiem. Dziękujemy.
Słuchanie. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pani Tereso, to jest bardzo trudna sytuacja i dotyczy ona nie tylko Pani, ale bardzo wielu tych zawodów, tych stanowisk pracy, opłacanych także z budżetu i niekoniecznie z budżetu, które nie mają tak zwanej siły przebicia, ponieważ ludzie pracujący bardzo ciężko z osobami chorymi, tak jak Pani mówiła, no nie mają tej siły, żeby wyjść, żeby zrobić awanturę pod Sejmem, żeby zrobić demonstrację, żeby wynająć, prawda, tych, którzy tam noszą trumny po Warszawie czy inne trąbki i po prostu i robią awantury i wtedy politycy widzą i mówią, no coś trzeba z tym zrobić. Ja myślę, że problem tych niskich płac to są tak zwani biedni pracujący. To jest to zjawisko, które występuje na całym świecie. Osób, które pracują w pełnym wymiarze, wykonują bardzo ważną pracę, bardzo ciężką pracę i nie są w stanie za to wynagrodzenie utrzymać się po prostu. Tu już nie mówię o godnym utrzymaniu się, bo pani po zapłaceniu wszystkich obowiązkowych świadczeń zostaje pani bardzo niewiele na bardzo skromne wyżywienie tak naprawdę, które z tego może pani znaleźć, czy niezwykle skromne ubranie. I ja myślę, że ten problem. Ja wystąpię z tym problemem do ministra pracy i polityki rodziny, pracy i polityki społecznej, to obiecuję pani, i spróbujemy dokładnie sprawdzić, w których dziedzinach, na których stanowiskach te płace od wielu lat, tak jak mówi pani, nie były regulowane. Bo oczywiście dla tych, co nie protestują, pieniędzy nie ma. No bo jak nie protestują, to znaczy, że jest dobrze. I tak jak pani mówi, pani mąż pracował tak samo i te niskie wynagrodzenia za pracę, pani już pracuje 40 lat, przekładają się potem na niskie świadczenia emerytalne, które są jeszcze niższe niż pani to wynagrodzenie za pracę, którą pani otrzymuje. Więc tyle mogę obiecać. Jako poseł wystąpię o sprawdzenie tego i wystąpię z interpelacją o zmianę. W tym roku to jest niemożliwe, ale ale myślę, że budżet będzie przyjmowany jesienią, żeby tutaj były regulacje dotyczące, w szczególności, jak się zorientowałam, pracuje pani w tych trudnych usługach społecznych, które są organizowane dla osób niepełnosprawnych i warto po prostu przyjrzeć się wszystkim tym zakamarkom, gdzie od wielu lat nie regulowano wynagrodzeń.
Poseł profesor Józefina Hrynkiewicz, naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Robert Boże. Z Wołomina.
Prosimy, panie
Robercie.
Ja prowadzę
Robercie. Firmę taką, ja prowadzę firmę 11 lat handlową i chciałbym się wypowiedzieć na temat zatrudniania ludzi w taki sposób, tak jak tutaj pani sugerowała, pani profesor, żeby byli wszyscy zatrudniani na pełne umowy, na pełne kwoty. Byłoby to możliwe, bo powiem pani, gdyby zmienić cały system, który jest w Polsce. Bo system według mnie jest skonstruowany gdzieś tam za czasów komunistycznych jeszcze i nie jest zupełnie zreformowany. Jest klatka finansowa taka, że chcąc marże na rynku, wiadomo, jest handel, jest konkurencja. W jednych sektorach jest 5% marży, w innych sektorach jest 10%, w innych jest 15%. Jak 10%, 30%, to tam już jest, tak powiem, Eldorado. Jeżeli te marże są poniżej 20%, a tak w większości jest, to podatki VAT, podatek dochodowy plus wszystkie nakłady na koszty pracy zamykają konkurencyjność zupełnie. Po prostu nie jesteśmy. Ja i moi przyjaciele, którzy znam też pracę w takiej firmy, gdyby płacić wszystko sumiennie, nie jesteśmy w stanie wytrwać na takim rynku. Dlatego potrzebna jest głęboka reforma podatków w Polsce, bo naprawdę większość z nas chce płacić solidnie i dobrze podatki, bo zależy nam na naszym kraju, zależy nam na tym, żebyśmy się rozwijali, tylko zależy nam na tym, żeby to było uczciwe i sprawiedliwe. To taka moja tylko wypowiedź. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Dziękuję, panie Robercie.
Bardzo dziękuję za tę deklarację, że chcecie państwo płacić podatki uczciwie i sprawiedliwie. I gdyby wszyscy byli takiego zdania, ale także żeby tak postępowali, to w Polsce można byłoby istotnie obniżyć zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, jak i podatki po prostu. Dlatego, że jeśli w Polsce płaci się składkę emerytalną od przeciętnego wynagrodzenia 1850 zł przy średnim wynagrodzeniu, które jest wykazywane przez Główny Urząd Statystyczny, ponad 4000, to znaczy, że płaci się od niespełna 50%, czyli połowa tych należnych składek po prostu nie wpływa. Jeżeli ocenia się, że z podatku VAT nie wpływa, różne oceny są, już mówiłam, od 50 do 80 kilku miliardów złotych, gdyby wszyscy je płacili i gdyby pracodawcy także zastanowili się nad tym, jak eliminować nieuczciwą konkurencję, to wszystkie te podatki, składki byłyby niższe i warunki działania byłyby lepsze. I muszę powiedzieć, że takie przedsięwzięcia podejmuje teraz Ministerstwo Finansów i wiem, że pan minister Marian Banaś, wiceminister finansów, bardzo ciężko pracuje nad tym, żeby właśnie urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej były przychylne pracodawcom, żeby były przychylne przedsiębiorcom i żeby po prostu umożliwić wszystkim płacenie uczciwych podatków i składek. I uczciwie wynagradzać swoich pracowników. Więc bardzo się cieszę z tego głosu i myślę, że jeśli więcej będzie takich postaw, że chcemy płacić porządnie, chcemy wywiązywać się, bo przecież to państwo nie jest obce jakieś, to jest nasze państwo. To jest nasz rząd, to jest nasza ojczyzna, to jest nasz naród. To są nasi emeryci, nasi krewni, my będziemy emerytami. Więc to wszystko wymaga po prostu tego, żebyśmy solidarnie podjęli pewne działania i żebyśmy wspólnie także zastanowili się, jak doprowadzić właśnie do sytuacji, kiedy wszyscy będziemy wywiązywali się z naszych obowiązków także wobec państwa. Niepłacenie podatków, co brat tutaj przyzna, jest grzechem po prostu. Oszustwo własnego państwa, oszustwo zatrudnianych pracowników, czy oszustwo pracodawcy, nieuczciwa praca, okradanie jest po prostu grzechem. I dla katolika to jest powód do tego, żeby wyznać ten grzech wtedy, kiedy idzie się do spowiedzi.
I nawrócenie. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam panią profesor.
Witam również.
Pani profesor.
Kto do nas telefonuje?
Krzysztof ze Śląska. Chciałbym powiedzieć, jak pani ten problem rozwiąże, bo mam. Praca czyni cię wolnym, czyli nauka od dziecka do szkoły, tam właśnie ta praca. A Arbeit macht frei to jest drugi koniec problemu. I niech pani sobie teraz wyobrazi, że 10 lat temu pojechałem na Górze Świętej Anny. Jest obok cmentarz. Zachodzę na ten cmentarz, a tam leży moja brygada. Brygadzista 67 lat, pracownik 59, trzeci pracownik 48 lat. No i zrobiło mi się niedobrze, a ja pracowałem z nimi tylko, chciałem się tylko jakoś wymigać. Ja pracowałem z nimi tylko 5 lat. Jak pani ten problem rozwiąże? To są rzeczy nie, i dla mnie no właściwie żadna władza nie ma tutaj jakiegoś wpływu, tylko godność ludzka. A przecież pracownik fizyczny to też jest swego rodzaju filozof. No i co z tym zrobić? Ja już nie chciałbym o swoim wynagrodzeniu emerytury i pracy, bo dożyłem emerytury, mówić na ten temat. Bo to, brutalnie mówiąc, to na te rozwiązania ludzi obcych, niezorientowanych, to czekają, przepraszam bardzo, ale doły Katynia. Z Bogiem, dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Za połączenie.
Panie Krzysztofie.
Panie Krzysztofie, z Panem Bogiem, no to jest właśnie to, o czym mówimy, o godności pracy, o podmiotowości pracy. Jeśli widzimy tych ludzi, którzy niepotrzebnie, którzy z powodu braku odpowiedzialności, tych, którzy organizują pracę, nadzorują pracę, kierują pracę, zakończyli za wcześnie życie, to oni po prostu muszą ponosić odpowiedzialność, ale także musi ponosić odpowiedzialność państwo, które dopuszcza do takich sytuacji. Wprawdzie zmniejsza się ta liczba wypadków przy pracy, ale jest ona ciągle dużo za duża. I dużo ludzi pracuje w Polsce w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. I nie mówiliśmy dzisiaj o tym, mówiliśmy bardzo, bardzo mało, ale także ochrona godności pracownika, także pracownika, może przede wszystkim pracownika pracującego ciężko fizycznie, ochrona jego zdrowia należy do podstawowych zadań państwa, do podstawowych zadań takiej instytucji, jaką jest Państwowa Inspekcja Pracy, czy w przypadku górnictwa Wyższy Urząd Górniczy, czy minister pracy. To są zagadnienia, które muszą być przedmiotem najwyższej troski także związków zawodowych po prostu. Więc to są bardzo, bardzo ważne zagadnienia. I to są te zagadnienia, które muszą być przedmiotem też debaty. Jak ja słyszę, że wszyscy w Polsce mogą pracować do 67 roku życia, to ja wiem o tym, że nie mogą pracować ludzie ciężkiej pracy, ludzie pracujący pod ziemią. Ja kiedyś na początku transformacji pracowałam w Biurze Studiów i Ekspertyz z Kancelarii Sejmu i badałam wtedy, bo ta praca wynagrodzenia górników jest ciągle przedmiotem jakiejś zawiści, zazdrości. A ciągle przecież miejsca pracy w górnictwie pod ziemią szczególnie są wolne. I wtedy okazało się, że górnicy, takie wielkie przywileje, okazało się, że przeciętne życie, przeciętny czas życia górnika pracującego pod ziemią wynosi 57 lat. To było no, kilkanaście lat temu, kiedy to badałam. I tutaj mamy do czynienia także z ludźmi, którzy będąc jeszcze w wieku, kiedy nie mają prawa do emerytury, tracą zdrowie po prostu. Tracą zdrowie dlatego, że pracują w bardzo, bardzo ciężkich, wyczerpujących warunkach. I ta praca w takich warunkach oczywiście niszczy nie tylko ich zdrowie, ale także bardzo poważnie zagraża tym, z którymi oni pracują. I problem ochrony zdrowia pracowników we wszystkich zawodach. Dzisiaj zdaje się, czy wczoraj była ta informacja tu z województwa zachodniopomorskiego, gdzie lekarka pracowała bez przerwy 4 doby i zmarła z tego powodu. To nie był pierwszy wypadek. Ktoś dopuszcza do takiego sposobu pracy, do takiego sposobu zatrudnienia. Bo cała rzecz polega na tym, że nawet jeśli ludzie chcą, jeżeli są wolni w pracy i jeżeli chcieliby pracować kierowcy, lekarze czy w innych zawodach bardzo wiele godzin bez przerwy, to nie powinni być dopuszczani do takiej pracy. Tak jak dzisiaj kierowcy wszyscy mają pomiary czasu pracy, to tak samo te pomiary chyba powinny być wprowadzone dla pielęgniarek i dla lekarzy. Nie może być takiego tłumaczenia, że ta pielęgniarka była samodzielnym przedsiębiorcą i pracowała w różnych miejscach. Czy lekarka. I ona sama rozporządzała swoim życiem i zdrowiem. Tak, mogła rozporządzać. Każdy z nas może rozporządzać. Ale to życie jest potrzebne bliskiej rodzinie, często dzieciom, prawda, mężowi, starym rodzicom, którzy żyją i wymagają opieki. Ale także to jej zdrowie potrzebne jest tym, z którymi ona pracuje, dla których świadczy te usługi. Co warta jest taka usługa lekarza, który pracuje po kilka dób bez żadnej przerwy. Ja pamiętam badania, które były wykonywane w czasach komunistycznych na Śląsku, kiedy mówiono, że górnicy są strasznie zadowoleni z pracy w systemie czterobrygadowym, bo oni jadą pod ziemię, pracują tam cztery zmiany czy całą dobę, a potem mają 3 dni wolne. No naprawdę, to trzeba nie rozumieć, na czym polega taka praca. Jedną z ważniejszych spraw jest sprawa ochrony zdrowia pracowników, tworzenia warunków, w których nie ulegają oni wypadkom, a także tworzenia takich warunków, kiedy ta praca 8-godzinna powinna być pracą wystarczającą dla kogoś, kto szczególnie ciężko pracuje. I tutaj powinny działać bardzo, bardzo poważnie związki zawodowe i Państwowa Inspekcja Pracy. Wreszcie utrzymujemy Państwową Inspekcję Pracy właśnie także w takim celu.
Dziękujemy. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Naszym gościem poseł profesor Józefina Hrynkiewicz. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Halo. Prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Już wyciszę całkowicie. Halo, halo.
Z kim mamy przyjemność?
Ja mam na imię Grzegorz, ja dzwonię z Zachodniopomorskiego.
Prosimy, panie Grzegorzu.
Halo.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór. Witam serdecznie. Szczęść Boże, może zacznę od tego. Witam serdecznie panią profesor, witam księdza prowadzącego. Ja mam taką uwagę. Chciałbym się odnieść przede wszystkim do słów pani profesor, która na początku powiedziała, że na przykład polityk powinien mieć odpowiednie wykształcenie i wszyscy zajmujący jakieś tam stanowiska powinni mieć odpowiednie wykształcenie do swojego zawodu. Ja może jestem nisko wykształcony, mam raptem zawodowe wykształcenie, ale działalność swoją gospodarczą prowadzę od ponad 30 lat. Jedną rzeczą, jaka mi spadła na myśl, to jest nasze państwo. O co chodzi w tym wszystkim? Trzeba to wszystkim wytłumaczyć porządnie. Jeżeli składka na ZUS, chodzi o pracę, wynagrodzenie, inne rzeczy. Jeżeli składka na ZUS jest na poziomie 49,5%. Do tego doliczymy 23% podatku VAT. Do tego doliczymy 19% podatku dochodowego. Sumujmy to razem. Jakim obciążeniom podlega pracodawca po to, by mógł na przykład dać pracownikowi wynagrodzenie na poziomie 2000 zł? Ile musi odprowadzić do państwa? Ile państwo zabiera pieniędzy i marnotrawi je de facto po to, żeby pracownik mógł otrzymać tą właśnie składkę? Te właśnie pieniążki. Jeżeli chodzi zaś o składkę ZUS, umówmy się. Dajmy pracownikowi pieniążki do ręki. Niech ten pracownik zdecyduje, czy chce ubezpieczyć się w ZUS-ie, czy też nie. A może będzie chciał pieniążki sobie odłożyć na koncie oprocentowanym lub nie. On zdecyduje. Sam człowiek ma prawo zdecydować to, co zrobi z uczciwie zarobionymi, ciężko zarobionymi, często, gęsto, ciężko zarobionymi pieniążkami. Wtedy zobaczymy, ponieważ cała historia polega na tym, że składkę na ZUS jest odprowadzana. W momencie, gdy człowiek nie dożyje tej emerytury, ta składka ginie. Ktoś ją zjada. Nie wiadomo gdzie, kto i jak. Nie ma. Po prostu nie ma. Mówimy, że nie jesteśmy konkurencyjni w stosunku do innych państw, innych podmiotów gospodarczych i tak dalej. Jakże możemy być konkurencyjni, skoro w naszym kraju sam podatek VAT jest obciążony 23%. Teraz taki emeryt, który otrzyma te tysiąc, taka pani, która się wypowiadała tu przede mną, otrzyma emeryturę na jakimś tam poziomie. No, powiedzmy te 1600 zł. Odliczmy od tego 19% podatku dochodowego, któremu państwo jej zabierze. Następnie od tego wszystkiego, co jej jeszcze zostanie, odliczmy 23% samego podatku VAT. Proszę się nie obrazić, ale według mojej oceny to państwo jest po prostu złodziejskie. To jest złodziejstwo. Tak nie może być. Wychodzę z jednego prostego założenia, że praca w tym kraju, im więcej człowiek pracuje, tym powinien być bardziej wynagradzany. A w tym kraju to wygląda to w ten sposób, że praca jest po prostu karą. To nie jest nagroda, to jest po prostu kara. Przepraszam za to, co powiem na koniec. W moim rozumowaniu, w tym kraju, w Polsce, w naszej Polsce, ukochanej teoretycznie, Auschwitz-Birkenau to było naprawdę sanatorium. Kłaniam się pięknie. Dobrej nocy życzę.
Trochę pan przesadził z tym ostatnim zdaniem. Prosimy.
No, myślę, panie Grzegorzu, że tutaj jest wiele bardzo, bardzo problemów, które pan poruszył i one są dość powszechnie wypowiadane i znane przez pewne kręgi, ale może jednak wyjaśnijmy, że naprawdę obraża pan bardzo ofiary niemieckie w tych obozach i to porównanie jest niewłaściwe pod każdym względem, wie pan. Natomiast ja po kolei odpowiem panu, czy wykształcenie jest potrzebne? Jeżeli dzisiaj na przykład murarz, malarz w mieszkaniu nie ma jakiegoś podstawowego kursu chemii, a przecież wszystkie te preparaty, których używa w swojej pracy, są bardzo skomplikowane, też pod względem chemicznym, to musi rozumieć, co robi w tej pracy, prawda? I to dotyczy też polityka. Czy polityk powinien mieć doświadczenie, czy powinien mieć wykształcenie? No powinien rozumieć pewne mechanizmy życia politycznego, społecznego, ekonomicznego, bo przecież to on, idąc na przykład poseł do Sejmu, podejmuje decyzję. On głosuje za jakąś ustawą, więc ta wiedza tam jest naprawdę, naprawdę niezbędna. I tutaj to przygotowanie do każdego zawodu jest potrzebne. Nie wiem, jak pan płaci składkę na ubezpieczenia społeczne i jak to wychodzi panu te 49%, bo to jest rzeczywiście jakaś bardzo, bardzo wysoka. I rzeczywiście muszę tutaj powiedzieć, że to, co pan mówi o złodziejstwie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to jest przesada, bo rzecz jasna, ktoś płaci składkę emerytalną czy rentową, no i potem krótko żyje. A kto ma utrzymać dzieci czyjeś, jeśli ten ktoś pracował, krótko płacił składkę ubezpieczeniową, no i tak było nieszczęście, zginął w wypadku, a dzieci zostały nieletnie. Kto te dzieci ma wychować? Kto ma łożyć na wychowanie tych dzieci? Oczywiście te dzieci, jeśli ojciec czy matka płacili składkę na ubezpieczenie społeczne, mają prawo do renty rodzinnej, do uzyskania pełnoletności, a jeśli studiują, to nawet do 26 roku życia. Bez względu na to, ile ich rodzice wpłacili do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli 10% rencistów w Polsce pobiera, jest w wieku do 30 lat i pobiera renty i będzie je długo pobierać, to znaczy, że po prostu oni mało wpłacili do tego systemu. Ale ponieważ są ludźmi i ponieważ muszą mieć środki utrzymania, to musimy wspólnie na te renty złożyć się. Jeden żyje krócej, drugi żyje dłużej, ale my nie mamy wpływu na wymiar swojego życia. I dlatego też cały system ubezpieczenia społecznego oparty jest na solidarności międzyludzkiej. I ja chętnie płacę wysoką składkę, ciesząc się dobrym zdrowiem i chętnie będę płaciła. Jeśli Pan Bóg da mi zdrowie i da mi możliwość pracy, to będę dziękować za to, że mogę płacić wysoką składkę, mogę żyć, mogę pracować i mogę służyć innym. Więc to są bardzo, no powiedziałabym, z jednej strony proste, a z drugiej strony bardzo skomplikowane mechanizmy kształtowania społeczeństwa i życia w społeczeństwie i odpowiedzialności wzajemnej jeden za drugiego. To jest właśnie ta ewangeliczna zasada jeden drugiego brzemiona noście. Właśnie w tym się wyraża się w tej solidarności, której wyrazem są ubezpieczenia społeczne. Ja wiem, że bardzo wiele osób narzeka na niski wymiar emerytury, ale nikt nie narzeka na niski wymiar składek, a przecież ta wysokość emerytury zależy od wysokości opłacanych składek, prawda? Jeden część chowa sobie, tak jak pan proponuje, niech on sobie weźmie, tylko jak dojdzie do starości albo spotka go nieszczęście, a te pieniądze wyda, bo zawsze pieniądze, które się ma, można wydać, to my będziemy i tak musieli tę osobę utrzymać. Ta przezorność taka indywidualna, o której pan mówi, na którą chciałby pan liczyć, nie jest niezawodnym sposobem rozwiązywania problemów. Nad ubezpieczeniami społecznymi myślano od początku XIX wieku do końca XIX wieku i stało się ono kanonem w systemie europejskim. I takim właściwie powinno zostać. Ja płacąc składki powinnam mieć pewność, że wtedy, kiedy nie będę mogła ich płacić, otrzymam taką rekompensatę, która pozwoli mi na normalne życie. I tak po prostu powinno być. No to są wszystkie zagadnienia, chyba poruszyłam, o których pan mówił, ale mówienie o złodziejskim państwie jest bardzo trudne. To jest nasze państwo. I to państwo bardzo jawnie pobiera wszystkie daniny od swoich obywateli i bardzo jawnie je wydaje. I można po prostu bardzo dokładnie sprawdzić, na co, ile zebrało podatków i na co te podatki zostały przeznaczone w każdym kolejnym roku. A nawet jest taki sposób, że bada się, jak są wydawane co miesiąc.
Ja mam nadzieję, że Pan nie stwarza takiego sanatorium, jak to pan określił, porównywalnego do Auschwitz swoim pracownikom. No. Natomiast jeszcze jedna kwestia z wypowiedzi pana Grzegorza, a mianowicie, czy bardziej zaufać bankom, czy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych?
No, to chyba jest rozwinięte i już rozwiązane i chyba bardzo ostatnie doświadczenia z otwartymi funduszami emerytalnymi, które zgarnęły w ciągu tych lat, kiedy działały od 1999 roku do 2015, zgarnęły na swoje utrzymanie 20 miliardów. Wyobraźmy sobie, ile za te 20 miliardów można byłoby wybudować na przykład miejsc pracy albo mieszkań, prawda, albo dróg. Więc to jest ten problem. Bank działa dla zysku. Celem działania banku jest osiąganie zysku z handlu pieniędzmi, prawda? Pożycza, udziela kredytów, za to płaci się procent. No to jest jakby jasne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczenia społeczne nie działają dla zysku. Ich celem jest zaspokojenie potrzeb tych, którzy ze względu na podeszły wiek, ze względu na stan zdrowia, ze względu na sytuację rodzinną, potrzebują wsparcia ze źródeł pozarodzinnych. Pozarodzinnych, to wyraźnie trzeba podkreślić. I po to ten system jest stworzony, żeby po prostu człowiek miał poczucie bezpieczeństwa, to się tak ładnie nazywa, bezpieczeństwa socjalnego. Że wtedy, kiedy nie będzie mógł pracować, otrzyma po prostu, nie w charakterze zasiłku, jałmużny, tylko po prostu coś, co jest po prostu należne. Emerytura jest zasługą pewną, prawda? To, że każdy z nas inną liczbę lat pracuje, inną liczbę lat żyje, na to nie mamy wpływu. To jest, można by powiedzieć, to jest tutaj rozporządzenie opatrzności albo po prostu los, który nas w życiu spotyka i dotyka.
No jeszcze wracam, pani profesor, to będzie pamiętać doskonale. Ja tylko z takich przebłysków młodzieńczej świadomości, jak pieniądze, które były zgromadzone na kontach bankowych przez naszych obywateli, przez naszych, moich chociażby nawet rodziców, nagle po 89 roku znaczyły tyle, co nic.
Ostatnio rozmawiałam z moim bratem, który miał bardzo długo książeczkę mieszkaniową. I kiedy kilka lat temu ją, ja pamiętam, bo ja mu ją przekazałam, to jest mój młodszy brat, przekazałam mu tę książeczkę i ja ją założyłam wtedy, kiedy zaczęłam pracować. Płaciłam co miesiąc 100 zł, a zarabiałam dużo na uniwersytecie, bo 1200 zł, więc dużo płaciłam na tę książeczkę. I kiedy ją wyliczono po dewaluacji, to okazało się, że wartość tego, co płaciliśmy od roku 70 prawie na tę książeczkę do roku tam 90 któregoś, wartość tego wyniosła 38 zł.
Więc taka, to w kwestii odpowiedzi między innymi.
Czy banki dobrze działają? Dobrze, banki, na swoją korzyść, z całą pewnością.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo. Prosimy. Radio Maryja. Halo. Kolejny telefon zatem. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałam właśnie powiedzieć...
Kto do nas telefonuje i skąd?
Działa. Ja po prostu mam 63 lata. Przepracowałam całe życie uczciwie w państwowych zakładach i bardzo ciężko pracowałam jako rzeźnik, jako szwaczka. I, że tak powiem, w Borucie pracowałam. I proszę sobie wyobrazić, na dzień dzisiejszy ja mam 1100 zł emerytury. Nie zapłaciłam komornego, wyszło 1200 zł, a pan prezes bardzo szybko uwinął się, założył mi sprawę. W sekundzie sprawa wyszła i proszę sobie wyobrazić, mam komornika i chcą mi zabrać mieszkanie. Mało tego, mam jeszcze sprawę tego rodzaju, że mam działkę, gdzie pan rozbudował mi się w działce w lesie 33 metry w długość, metr w szerokość i nie ma żadnego, że tak powiem, odezwu, jest wszystko okej. W następnej stronie działki wybudował 3 kondygnacyjny budynek i proszę sobie wyobrazić, stomatologia, która nie miała certyfikatu, ludzie płacili czesne, nie ma certyfikatu, samowolnie wybudowane, wszystko okej, idzie. Mało tego, Wzięłam pożyczkę 8 tysięcy, żeby spłacić dług. Mam do spłacenia 20. Więc proszę mi odpowiedzieć, jak funkcjonuje nasza Polska? Gdzie jest jakaś życzliwość? Mało tego, wodociągi ukradły mi, że tak powiem, drzewo, konkretnie modrzew. Modrzew poszedł na tartak, z tartaku modrzew zginął, wodociągi nasyłają bandziorów, chcą mnie zabić. Byłam u prokuratora, każdy się patrzy, bo się każdy mafii boi. Proszę mi odpowiedzieć, co mam zrobić, ja chcę żyć i nie mam ochoty umierać.
Jak dziękujemy. Dziękujemy. Rozumiem, że pani się też nie chciała przedstawić z tych powodów. Prosimy pani.
Ja myślę, że to jest zbiór jakichś nieszczęść, które panią dotknęły, ale jeśli pani będzie chciała zwrócić się do mnie, opisać to wszystko, to ja oczywiście w ramach interwencji poselskich mogę podnieść te wszystkie sprawy i po prostu zwrócić się do odpowiednich władz, aby wszystkie te sprawy wyjaśniły. Natomiast jeśli pani ma trudności z płaceniem czynszu, powinna pani jak najszybciej zwrócić się do pomocy społecznej, żeby pani udzielili wsparcia przy opłacaniu tego czynszu, bo oczywiście spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa, czy zarząd komunalny, różne formy własności są tych mieszkań, no jest czasami tutaj bezwzględny i takie sprawy też do mnie trafiają. Także pani wie, jak ja się nazywam, pani wie, gdzie pani znajdzie w internecie moje biuro, znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 9. Proszę napisać i proszę wyrazić zgodę na to, że podejmiemy w pani sprawie interwencję i udzielimy na tyle, na ile to jest możliwe, także ochrony dla pani interesów. Jeśli takie są bezprawne działania, jeśli takie jest bezprawie, to musimy z tym walczyć. I rzeczywiście, jeśli dzieje się pani krzywda, to nie powinna pani tej krzywdy doznawać.
Prosimy, Radio Maryja.
Jezus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jolanta z Łodzi.
Prosimy pani Jolanto.
Ja też w takiej sprawie dzwonię właśnie, bo też już jestem 20 lat na rencie chorobowej. Mam pierwszą grupę renty i miałam pierwszą grupę renty inwalidzkiej.
Pani Jolanto, proszę włączyć radio odbiornik.
Także mam 1002 zł, na rękę dostaję 802 zł. No i komornik wszedł mi też na konto, bo byłam 3 lata temu w szpitalu, nie płaciłam za mieszkanie. I 560 za mieszkanie płaciłam, a 250 zł dodatkowo jeszcze komornika. No mąż też mało zarabia. Teraz już mieszkanie prawie nam się kończy, ale jak jeszcze w szpitalu wzięliśmy dużą pożyczkę ze Sterczyka, z kasy Sterczyka i okazało się, że mężowi podpisałam tą pożyczkę. No i teraz z kasy Sterczyka weszli na moje konto, na moje konto renty, no bo podpisałam i 230 zł mi z renty pobierają. Także na czysto na dzień dzisiejszy mam 603 zł na rękę wypłaty.
Pani Jolanto, dziękujemy za telefon.
Pani Jolanto, ma pani także posłów w Łodzi, ale może pani napisać do mnie, opisać tę sytuację i postaramy się wystąpić także tam do władz łódzkich, żeby pani w tej krytycznej sytuacji na tyle, na ile mogą pomóc, zgodnie z przepisami, pomogli pani. Można też pewnie będzie wystąpić do kasy Stefczyka, żeby pani ze względu na pani niskie dochody pobierali tę ratę z pożyczki oczywiście, które się bierze, trzeba spłacać i one nie są na ogół za darmo udzielane. Ludzie mało sobie zdają z tego sprawę, że tak jest. Także możemy o to poprosić. Proszę wobec tego, jeśli pani uzna za słuszne, wystąpić w tej sprawie, a jeśli nie, to udać się do któregoś z posłów. z posłu w Łodzi i postarać się i poprosić o interwencję w tej sprawie.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dodzwoniłem się do rozmów?
Tak, praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznej, taki temat. Z kim tak. mamy przyjemność?
Moje imię Danuta.
Prosimy pani Danuto.
Mnie bardzo denerwują ci ludzie, którzy mówią, pani, która miała 1600 zł emerytury, czy tam renty, czy zarabia, i męża jeszcze, który ma emerytury. Druga pani teraz, ja mam 500 zł, 800 renty, mam raka, nowotwór złośliwy, choruję już od 8 lat poważnie, mam 800 zł renty, i 300 zł potrzebuję na leki, 200 na mieszkanie i 100 na prąd. Na jedzenie nie ma. Jak pani tu, która jest, pani poseł, która każe iść do opieki, to ja byłam. Ani mi nie zapłacili czynszu, ani mi pani nie dołożyła nic do światła. Już prawie, że mi prąd wyłączyli, dopiero jak zrobiłam awanturę, to zapłacili mi czynsz i światełko. Teraz dopiero zapłaciła. Otrzymuję 500 zł renty. I co ja mam zrobić? Jestem chora. I zakaz pracy. I chyba się powieszę za chwilę. No, bo już nie wytrzymuję tego wszystkiego. A pani mówi, że iść do opieki. No po co do...
Dziękujemy pani. Dziękujemy.
Ja sądzę, że czasami interwencja poselska w niektórych sprawach pomaga. Pomoc społeczna ma także swoje prawa. Pomoc społeczna także w sposób określony może pomagać. I nie zawsze jest tak, że pani mówi, po co ja pójdę. Pani mówi, że pani tutaj dokona jakiegoś ostatecznego czynu. Czasami trzeba pójść, czasami trzeba, jeśli taka potrzeba istnieje, trzeba poprosić po prostu, trzeba zwrócić się do innych ludzi. Być może wspólnie poszukamy jakiegoś rozwiązania, które będzie rozwiązaniem korzystnym po prostu. Oczywiście nie ma rozwiązania na trudy życia, na choroby, jeśli one są leczone, na różnego rodzaju losowe zdarzenia, no to po prostu jest los człowieka. Taka jest jego sytuacja, więc tu nie można zrobić niczego. Natomiast w takich przypadkach, kiedy można pomóc, kiedy trzeba poszukać takich rozwiązań, to trzeba po prostu zwracać się do innych osób i trzeba po prostu czasami poprosić o pomoc. Każdy z nas, znajdując się w trudnej sytuacji, prosi o pomoc. Rodzinę, znajomych, przyjaciół, nieznajomych czasami. I zawsze, kiedy się prosi o pomoc, zawsze ta pomoc mniejsza czy większa zjawi się. A poza tym, no, także człowiek nie może sam pozostawać ze swoimi problemami.
Pani profesor, pani poseł, drodzy państwo, nie chciałbym być źle zrozumiany i oczywiście tutaj modlitwą wspieram, by pani nie targnęła się na swoje życie, bo to nie jest żadne rozwiązanie. Apelujemy do solidarności społecznej, do wzajemnej życzliwości, serdeczności, chociaż może marzenie zbyt górnolotne, ale w takich sytuacjach, gdy ktoś mówi, że ma 500 zł, aż chciałbym usłyszeć, jak wyglądała historia życia. Czy to było życie rzeczywiście uczciwe? Bo dziś rozmawiamy o tym, apelując, by przedsiębiorcy zaczęli być uczciwi, by pracownicy byli uczciwi. I czy często nie jest tak, że przychodzimy do takiej sytuacji, że płacimy ogromną cenę przy chorobie, która nas spotka, przy cierpieniu, przy małym wynagrodzeniu czy małych świadczeniach, czy nie płacimy tej przeogromnej ceny za to, że oszukiwaliśmy przez ostatnie 30, 40 czy 25 lat, że państwo było budowane na fundamentach wyzysku, wykluczenia, nieuczciwości, to co mówią taśmy z restauracji pewnej w Warszawie, dają świadectwo o tym i teraz no, żądanie, żeby się coś zmieniło, no musimy sobie w takiej chwili, i nie mówię tego, żeby komuś powiedzieć, to twoja wina, ale myślę, że to jest wystarczający i odpowiedni moment, by zadać sobie pytanie i udzielić też odpowiedzi, że konsekwencją nieuczciwego systemu, nieuczciwego państwa, nieuczciwego obywatela, pracodawcy, wcześniej czy później owoce są cierpkie. To są owoce nieuczciwe, które nas bardzo bolą. Wspomniane chociażby OFE. Były osoby, które krzyczały, że potrzebny jest konkretny nadzór nad OFE. Tego nie było. Skończyło się to złodziejstwem i skończyło się to świadczeniami, o których teraz trudno mówić poważnie, używając słowa świadczenie. Pani poseł, pani profesor, z takiego doświadczenia też, no posła, profesora, naukowca.
To bardzo trudne zagadnienie. Ja myślę, że system pomocy jest tak skonstruowany, że właściwie osobie potrzebującej udziela się pomocy ze względu na jej ludzką godność. I ja wiem, że dla wielu osób jest bardzo trudno zwrócić się o pomoc do instytucji, prawda? Ale żyjemy
wśród strony,
ludzi.
Pani poseł, przepraszam, że wchodzę w słowo. Na tej pomocy społecznej są ludzie, którzy żerują, wcale nieźle się mają.
Tak jest, to prawda też. Natomiast w stosunku do osób w wieku podeszłym, osób chorych, tutaj po prostu ta pomoc musi być dostarczona. Po prostu muszą być dostarczone lekarstwa, musi być dostarczona opieka, musi być jakieś bezpieczeństwo socjalne polegające właśnie na tym, że jest jakiś stały dochód, choćby skromny, ale wystarczający jednocześnie. Więc to jest oczywiście sprawa bardzo trudna. Jest bardzo wiele sytuacji, że ludzie starzy wstydzą się zwrócić o pomoc, nie tylko do pomocy społecznej, ale do własnych dzieci. I wtedy, kiedy pojawia się problem, że dzieci jest stara matka czy stary ojciec z bardzo niską emeryturą, ale i bez emerytury, i ma wykształcone dzieci, bardzo dobrze sytuowane. I wtedy, kiedy proponuje się, że wystąpi się do sądu o przyznanie alimentów, to ci rodzice nie pozwalają na to, a bez ich zgody nie można tego zrobić. Ja nie mogę wystąpić do pomocy społecznej z prośbą o pomoc dla kogoś, tylko ta osoba musi mnie poprosić, wyrazić zgodę, żebym ja wystąpiła o taką pomoc, co jest słuszne po prostu, bo nikt przecież nie chce być obrażany niechcianą pomocą, prawda? Są wreszcie tutaj bardzo, bardzo zresztą aktywne w różnych środowiskach działania, na przykład Caritasu, które bardzo pomagają w różnych sytuacjach, może nie finansowo, ale rzeczowo, poprzez usługi, prawda, różnego rodzaju. Ale także ludzie organizują się czasami w tych zespołach charytatywnych, parafialnych, do pomocy tym, którzy znaleźli się w złej sytuacji. Więc dopóki żyjemy w społeczeństwie, mamy zaufanie do naszych współobywateli, do naszych sąsiadów, do naszych znajomych, do naszej rodziny, to nie jesteśmy sami. I tutaj trzeba przełamać tę często fałszywą dumę i poprosić zwyczajnie o pomoc. Każdy z nas jest słaby i każdy z nas w różnych trudnych sytuacjach życiowych potrzebuje pomocy innej osoby, innych osób po prostu. I po to jesteśmy społeczeństwem, po to jesteśmy także chrześcijanami, katolikami, żeby wzajemnie sobie pomagać. Zarówno święty Jan Paweł II, jak i papież Franciszek apelują o miłosierdzie. I to miłosierdzie wyraża się także w pewnych czynach. Więc czasami także rozmowa taka pomoc, która może przyjść. Są różnego rodzaju fundacje, które mogą w tej sprawie pomóc. Dlatego ja apeluję do tych pań, które do nas telefonowały, bo taka sytuacja trudna dotyka najczęściej kobiety w podeszłym wieku, aby zwracać się po prostu o pomoc. Nie jesteście, panie, same. Nie żyjecie na pustyni, ani na bezludnej wyspie.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Radio Maryja.
Maryja zawsze dziewica. Prosimy.
Dziewica. Dokładnie. To ja chciałbym się dodzwonić do tego programu.
Jesteśmy na antenie. Proszę o przedstawienie się.
Dariusz dzwoni.
Prosimy, panie Dariuszu.
Na temat audycji odnośnie pomocy społecznej. I teraz jest taki problem, tak? Że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi dokonał takiego manewru, że po prostu wspólnie z dzielnicowym Komisariatu Policji w Czeladzi wykluczyli kogoś z członkostwa spółdzielni mieszkaniowej, tak? I teraz taka osoba straciła dach nad głową. I teraz Miejski Ośrodek Pomocy nie chce się po prostu tą osobą zająć. Teraz ją odsyłają do środka, jakiegoś dla bezdomnych, potem ją odsyłają do środka dla jakichś uchodźców, tak? I chciałbym teraz uzyskać taką informację, gdzie ta osoba ma przebywać.
Dziękujemy. Prosimy, pani poseł, pani profesor.
Na Śląsku jest bardzo liczna grupa posłów. Także z tego samego klubu, z którego ja jestem, Prawa i Sprawiedliwości. Poseł jest zobowiązany przyjmować wszystkich swoich wyborców. Ale można się zwrócić także do mnie, opisując sytuację. I ja zwrócę się do odpowiednich władz i instytucji, aby te władze i instytucje, jeśli popełniły jakieś błędy, to żeby je naprawiły. A jeżeli stała się krzywda, to ktoś musi i wyrządził ją celowo. Tak jak pan mówi, tutaj pracownicy pomocy społecznej, nie chce mi się wierzyć, że też i policja, bo policja jest bardzo dzisiaj uważna, żeby żadnych krzywd nie robić. No ale mogło się tak zdarzyć. To proszę o tym wszystkim napisać do mnie, do Rzeszowa, ulica Hetmańska 9, będziemy podejmowali takie interwencje i one czasami, a nawet często są po prostu skuteczne, bo taka instytucja, do której zwraca się poseł, no musi wytłumaczyć się, dlaczego takie decyzje podjęła, a poseł może sprawdzić, czy były one zgodne z prawem, a także może zwrócić się do władz zwierzchnich o skontrolowanie, czy tam w tej instytucji nie dzieją się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Jesteśmy na antenie, proszę o przedstawienie się.
A witam, Stanisław z Podkarpacia.
Prosimy, panie Stanisławie.
Ja chciałem się odnieść do krytyki skierowanej wobec mojego przedmówcy, który stwierdził, że prowadzi własną działalność gospodarczą i podsumował, że koszty zatrudnienia pracownika, znaczy, że koszty odprowadzanych składek wychodzą 49% jakby jego pensji. No i tak pani stwierdziła, że nie wie, jak pan to wyliczył, no to ja chciałbym to przedstawić, bo też prowadzę własną działalność gospodarczą.
No to po kolei, proszę.
Tak? No, prowadzę własną działalność gospodarczą, zatrudniam dwie osoby, suma składek odprowadzanych do ZUS-u wynosi ponad 3000 zł, to jest 3000 zł z groszami, gdzie pracownicy zarabiają najniższą krajową. Także najniższa krajowa, którą dostają do ręki, no to w granicach 1400 zł, nie będę już co do grosza wyliczał, a suma składek odprowadzanych i podatków to jest w okolice 700 zł za pracownika. Także wychodzi 49% jakby od sumy, którą rzeczywiście dostają do ręki. Więc tutaj stwierdzenie przedmówcy było jak najbardziej słuszne. A tak jeszcze w sprawie jego słów, że po prostu nazwał to państwo państwem złodziejskim. No tak się odniosę tylko, no ja akurat swoim pracownikom płacę minimalną krajową.
i powiem szczerze, że chciałbym im zapłacić godne wynagrodzenie, z którego naprawdę mogliby się utrzymać i żyć w miarę przyzwoicie. Ale niestety na naszym rynku pracy jest tak, a nie inaczej. I przez właśnie, głównie też przez podatki jest tak, że gdybym chciał im nawet zapłacić więcej, po prostu mi by się nie opłacało tej działalności prowadzić. Więc nazwanie państwa państwem złodziejskim, moim zdaniem też pod względem tego, że jestem przedsiębiorcą, jest jak najbardziej na miejscu. No i to wszystko z mojej strony, także pozdrawiam słuchaczy i szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże. No jednak te 49% to okazuje się, że są to składki na ubezpieczenie społeczne, tak jak pan wyliczył, oraz wszystkie daniny publiczne, które pan musi zapłacić w związku z zatrudnieniem. Natomiast nasz pan Grzegorz z Zachodniopomorskiego, nasz poprzedni rozmówca, mówił, że 49% wynagrodzenia płaci tylko na ubezpieczenie społeczne i oczywiście nie płaci tyle na ubezpieczenie społeczne, co możemy łatwo za pracownika łatwo wyliczyć. Połowa tego to jest ta składka na ubezpieczenie społeczne, więc to jest około 24% na ubezpieczenie społeczne. Tak to wynika. Natomiast nie możemy mówić o złodziejskim państwie. Jeśli ktoś zakłada działalność gospodarczą, to jedna działalność jest bardziej, druga jest mniej dochodowa, jeden ma większy talent do prowadzenia przedsiębiorczości, inny mniejszy talent do prowadzenia przedsiębiorczości. Oczywiście tutaj są bardzo różne sytuacje, ale państwo po prostu w sposób jasny, jednoznaczny określa te daniny publiczne, które trzeba płacić. I dobrze, że pan płaci te wszystkie daniny, bo w przypadku, kiedy ci pracownicy stracą pracę, kiedy stanie się jakieś nieszczęście w ich życiu czy w ich rodzinie, to będą mieli zabezpieczenie właśnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest istotne. A także dzięki opłacanym podatkom po prostu funkcjonuje system edukacji, system ochrony zdrowia i wiele system bezpieczeństwa publicznego i wiele innych systemów, które pozwalają nam bezpiecznie żyć we własnym państwie, które nie jest państwem złodziejskim. Nie możemy państwa, własnego państwa tak nazywać. Jeśli ma pan dowody na to, że ktoś pana okradł, to po prostu proszę się do mnie zwrócić. Ja jestem posłanką z Podkarpacia, z Rzeszowa właśnie i bardzo proszę takie przypadki zgłaszać i myślę, że wielu moich wyborców wie, że wykazuję tutaj dużo energii, żeby tego rodzaju zachowania w sposób zdecydowany zwalczać.
Poseł profesor Józefina Hrynkiewicz, naszym Państwa gościem. Praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. Ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maria z Mazur.
Prosimy, Pani Maria.
Ja z taką sprawą, mówimy tutaj o osobach niepełnosprawnych, schorowanych. Ja należę do takich. I mam takie pytanie i prosiłabym Panią profesor o wyjaśnienie. Jak to jest ze służbą zdrowia? Ja pochodzę z małej miejscowości i jeżeli mam skierowanie na badanie od lekarza rodzinnego, muszę dojechać 25 kilometrów. Jestem niepełnosprawna, ledwo chodzę. Na oczy nie widzę, wymagam opieki, mam trwałe kalectwo. I jestem u pana doktora specjalisty, nie dalej jak wczoraj. Proszę, bo mam skierowanie na rentgen kręgosłupa szyjnego i proszę jednocześnie, żeby dopisał, bo to skierowanie miał mi dać, wypisać rentgen lędźwiowy. Nie wolno. Proszę wracać do swojej pani doktor, ponownie wypisać skierowanie do niego. On mi wypisze drugie skierowanie. Ja muszę dojechać dwukrotnie po 25 kilometrów w jedną, drugą stronę, brać taksówkę, gdzie mam bardzo niską emeryturę, wymagam opieki drugiej osoby i za każdym razem muszę jechać. Jak to jest? Czy to naprawdę tylko jedno skierowanie może być?
Pani Mario, no, zapytamy tutaj panią poseł, panią profesor, chociaż kwestia służby zdrowia to inna dziedzina.
Pani Mario, to oczywiście jest tutaj dużo biurokracji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też dużo bezduszności ze strony lekarzy, którzy się panią zajmują. Pani jest osobą niesamodzielną i pani przysługuje pomoc i tę pomoc powinna pani przydzielić pomoc społeczna z pani gminy czy z pani miasta, tam gdzie pani mieszka. Jeśli pani zwróci się do mnie, ja w tej sprawie wystąpię do gminy, do wójta czy do burmistrza, żeby po prostu zainteresował się pani sytuacją i żeby pani udzielono pomocy. A jeśli takie badania są potrzebne, to jest prawdopodobnie transport, który mógłby pani, jeśli pani ma trudności w poruszaniu się, mógłby pani pomóc. I tutaj także, jeśli mówimy o pracy, to jest także praca tych osób, które pracują w różnego rodzaju działach społecznych i które muszą po prostu także zwracać uwagę i widzieć, z kim pracują i jaka pomoc jest potrzebna tym osobom, właśnie takim jak pani, niesamodzielnym już pewnie w zaawansowanym wieku, które wymagają szczególnej troski i szczególnej pomocy ze strony innych.
Pani profesor, pani poseł, pora wieńczyć. Zaczęliśmy od idei, od zdania z nauczania świętego Jana Pawła II z encykliki Laborens Exercens, praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznych. No i rzeczywiście kwestii społecznej doszliśmy do podstawowych pytań, które są pytaniami, jak przeżyć, jak sobie poradzić w sytuacji choroby, w sytuacji cierpienia, w sytuacji niskich zarobków, w sytuacji relacji obywatela do państwa, jak zaspokoić potrzeby państwa, a z drugiej strony też jak rozwijać się we współpracy z państwem. Prosimy o podsumowanie, zwieńczenie tej audycji i przypomnienie nam podstawowych zasad tyczących się pracy, będącej kluczem rozwiązania kwestii społecznej.
Może na chwilę skomentuję te ostatnie telefony. One pokazują bezmiar po prostu zaniedbań, jakie istnieją w środowiskach lokalnych i bezmiar, powiedziałabym, takiej samotności i opuszczenia bardzo wielu osób i bardzo, no, powiedziałabym, ułomnego działania, nie chcę tego inaczej nazywać, różnych służb i instytucji powołanych do pomocy. To oznacza, że Radio Maryja, Telewizja Trwam spełnia także takie funkcje, jakie spełniają media publiczne, mianowicie pewnej kontroli społecznej nad funkcjonowaniem. Zawsze zachęcam do zwracania się do posłów, do radnych, do władz, które w tym pomogą. Ale wracając jakby do kwestii społecznej, która może być rozwiązana przez pracę i tylko praca może być tym czynnikiem rozwiązywania kwestii społecznych. Można powiedzieć, że tak. To wynika dzisiaj na przełomie wieków XX i XXI, na początku wieku XXI. Mamy do czynienia także poza oczywiście tymi osobami, które do nas dzwoniły i tymi osobami, które do nas nie dzwoniły. Mamy do czynienia z powstawaniem tych problemów społecznych, które wynikają z rozstroju systemu pracy. Bo jeśli ten rozstrój systemu pracy postępuje, to mamy tutaj do czynienia jakby z pewnym rozstrojem systemowym, a więc powstaniem takiej wielkiej rezerwowej armii osób zdolnych do pracy. ale celowo tej pracy pozbawionych tych zdobyczy socjalnych, które do niedawna były po prostu wszystkim dostępne, takie jak trwałe zatrudnienie, szkolenie zawodowe powiązane z ubezpieczeniem społecznym. I pojawienie się tej dużej grupy, licznej grupy osób stale zagrożonych utratą elementarnych środków utrzymania nastąpiło wskutek pewnego takiego nacisku globalnych pracodawców na rozwijanie tak zwanych elastycznych form zatrudnienia i otwartego coraz szerzej, pozbawionego regulacji prawnych, elastycznego rynku pracy i zatrudnienia. I tutaj muszę powiedzieć, że te zagadnienia, ten problem stoi ciągle przed nami do rozwiązania i my nie możemy rozwijać się normalnie wtedy, kiedy te zastępy pracy takiej niechronionej, pracy śmieciowej, właśnie ludzi bez stałego zatrudnienia, ludzi, którzy są wołani do pracy na telefon, gdzie potencjalny pracownik może zawsze stracić pracę i zostać bez środków utrzymania. A więc te wszystkie formy niestałego, niestabilnego zatrudnienia, które dotyczą ludzi młodych, ale także ludzi już w pewnym wieku, po 50 roku życia, ludzi w 60 latach ich życia, te sprawy muszą być uregulowane i muszą być dokładnie rozwiązane przez państwo. Podobnie jak to do zadań państwa należy rozwiązanie problemu zatrudnienia i przywrócenia do pracy bardzo licznych osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację społeczną, zawodową, tworzenie specjalnych, chronionych miejsc pracy. To jest kwestia nie tylko takiego humanitarnego podejścia do tych ludzi, nie tylko włączenie ich w system pracy. To jest kwestia także, jeśli chodzi o Polskę, sytuacji demograficznej. W Polsce w bliskim czasie zabraknie pracowników, dlatego że na rynek pracy wchodzą coraz mniej liczne generacje. W związku z tym trzeba będzie sięgać także po zasoby pracy, te zasoby pracy, które trzeba poprzez rehabilitację przygotować do podejmowania nowych zadań. Takie inicjatywy pojawiają się w Polsce. Mam nadzieję, że będą one skuteczne i będą po prostu wdrażane w życie w najbliższym czasie. No i sprawa oczywiście, która jest przedmiotem wielkiej debaty, sprawa świadczeń emerytalnych, świadczeń rentowych, ich wysokości, ich adekwatności do kosztów utrzymania, prawda? I wreszcie wytłumaczenia także w społeczeństwie, że wszystkie świadczenia z ubezpieczenia społecznego, inaczej niż z pomocy społecznej, ze świadczenia społecznego są pochodnymi tego, co wpłaciliśmy do systemu, prawda? Natomiast jeśli one są niewystarczające, tak się zdarza, że nie wszyscy mogli tę pracę utrzymać, nie wszyscy mogli płacić składki, to one muszą być uzupełniane świadczeniami pomocy społecznej. Musi być pomoc. Od września wchodzi przecież ustawa, która będzie gwarantowała bezpłatne leki osobom po 75 roku życia. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne rozwiązanie. Pracuje się nad założeniami i nad polityką taką senioralną. Ja tu bardzo silnie naciskam, żeby ta polityka senioralna zwróciła się w kierunku takich ludzi jak pani Maria z Mazur, która do nas telefonowała, a więc ludzi niesamodzielnych, ludzi, którzy do normalnego funkcjonowania, do wypełniania tych zwykłych czynności życiowych potrzebują po prostu zwyczajnie w pewnym okresie życia czy w pewnym stanie zdrowia pomocy innej osoby. I ten problem także musi być rozwiązany. Więc tych spraw, które mamy do rozwiązania, jest bardzo dużo. Teraz jest kwestia pewnej hierarchii, pewnego porządku, w którym ma być rozwiązane i funkcji, które musi, jeszcze raz podkreślam, na siebie przyjąć po prostu państwo. A niektóre funkcje, tak jak na przykład opieka nad osobami niesamodzielnymi, musi także włączyć się samorząd, bo ci ludzie pracowali w tym środowisku, żyli w tym środowisku, płacili tam podatki, zostawili owoce swojej pracy w tym środowisku i zwyczajna ludzka wdzięczność za pracę ludzi starych, którzy pracowali wiele lat, stanowi, iż należy im się po prostu, należy im się szacunek, cześć i opieka zwyczajnie. Więc tutaj mamy bardzo różne zagadnienia. I jeszcze raz powtórzę. Roztrój systemu pracy, oderwanie pracy od wartości moralnych, wartości opartych na Ewangelii, na dekalogu, prowadzi zawsze do rozstroju całego systemu gospodarczego i politycznego. I to stąd pochodzi. Dlatego jeśli chcemy uporządkować nasz kraj, jeżeli chcemy przywrócenia ładu prawidłowego, porządku w pewnym kraju, szacunku dla pracy, szacunku dla ludzi pracy, szacunku dla weteranów pracy, także tych, którzy pracowali, to musimy opierać wszystkie nasze rozwiązania na uznawanych, cenionych wartościach, jakie przynosi nam Ewangelia. Stąd konieczność powrotu także do katolickiej nauki społecznej, a przede wszystkim do tych wspaniałych tekstów, których autorem jest święty Jan Paweł II. To nie są teksty, które czyta się wszystkie od razu. To są teksty, które naprawdę powinny być przedmiotem bardzo poważnej debaty, rozważań. Może nawet seminariów, może spotkań, kiedy będzie mówiło się o stanowisku katolickiej nauki społecznej wobec różnych problemów społecznych, wobec kwestii społecznej, która niestety na przełomie wieku XX i XXI powróciła tak, jak ponad 200 lat wcześniej. I dlatego też musimy tutaj podjąć naprawdę w różnych środowiskach wysiłek, aby zaradzić temu, co może, tak jak mówiono w XIX wieku, doprowadzić do kompletnego rozstroju społeczeństwa.
Bardzo gorąco dziękujemy pani poseł profesor
Józefina Hrynkiewicz.
Z Panem Bogiem.